A my teraz porozmawiamy o ważnej sprawie, która w ogóle polaryzuje bardzo opinię publiczną, opinię społeczną. Oczywiście mówię o tym, co wydarzyło się niemalże równo 80 lat temu w Jedwabnem, dokładnie 10 lipca 1941 roku. W tym roku okrągła 80. rocznica mordu w Jedwabnem, pogromu w Jedwabnem, różnie o tym się mówi. No i w związku z tymi wydarzeniami, okrągłą rocznicą, też przełomowa decyzja, przełomowy wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego. O tym porozmawiamy z naszym gościem, dr Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to powiedzmy o tym, dlaczego przełom jest w sprawie Jedwabnego decyzją Sądu Najwyższego Sądu Administracyjnego. Jak ten przełom wygląda?
Naczelnego
Sądu Administracyjnego, tak, NSA. Jak ten przełom wygląda?
No przełom, krótko mówiąc, wygląda tak, że NSA w swoim wyroku z końca kwietnia, krótko mówiąc, uznał informacje dotyczące śledztwa w sprawie Jedwabnego, które było prowadzone na początku lat 2000, za tak zwaną informację publiczną. I skoro to jest informacja publiczna, no to teraz, jeśli ktoś będzie chciał uzyskać tę informację, no to właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej może się zgłaszać do tego organu, który te akta posiada, czyli konkretnie do IPN-u, i IPN powinien udostępniać szybko i sprawnie te dokumenty.
Jak pan myśli, dlaczego tyle lat trzeba było czekać na to, żeby móc do tych akt zajrzeć, żeby móc je skonfrontować i ocenić?
No właśnie dlatego, ponieważ dokonano tam ukrycia pewnych faktów, manipulacji faktów, i poza tym konkluzja wypływająca z tych akt, którą przedstawił prokurator prowadzący śledztwo Radosław Ignatiew, z tymi aktami, w mojej ocenie, co przedstawię już niedługo w książce pod tytułem Jedwabne, historia prawdziwa, premiera 28 czerwca, no jest to po prostu niezgodne z tymi dokumentami, które przedstawiono. Jest też jakby generalnie jedno wielkie nieporozumienie co do tego, czym ta ocena pana Radosława Ignatiewa jest, tak? Bo trzeba pamiętać, że to jest tylko postanowienie
o umorzeniu.
Uzasadnienie do postanowienia o umorzeniu śledztwa, tak?
Czyli pan uważa, że śledztwo powinno być dalej toczone, że tego umorzenia nie powinno być?
Śledztwo umorzone jest śledztwem, które się nadal toczy z punktu widzenia prawnego, tylko nie prowadzone są w jego ramach czynności. Ja tu, pisząc tę książkę, musiałem przebrnąć niestety przez te wszystkie zasady prawne, w związku z czym wiem dokładnie, jak to wygląda, i można by to śledztwo wznowić jakby, czyli ono nie jest zamknięte.
Naprawdę. Ale jeżeli przeanalizował pan te dokumenty razem na pewno też z mecenasem Jarosławem Litwinem, to dzięki niemu ten proces zakończył się tak, a nie inaczej. Przeanalizował pan te dokumenty, mówi pan o tym, że niedługo będzie też wydana książka. Rozumiem, że założenie pana i teza, którą pan stawia, jest taka, że właśnie można by do tego śledztwa wrócić, a nawet powinniśmy
Powinno się wrócić w zakresie błędów i zaniechań, które w trakcie dotychczasowego postępowania wystąpiły. Pierwsze, podstawowe, to jest brak ekshumacji. Jakieś komedie czynione na miejscu zbrodni. No to my w tej chwili w najnowszym tygodniku Najwyższy Czas na okładce mamy zdjęcia z tych komedii, łącznie z rabinem, który ma różdżki. Proszę sobie wyobrazić, jeden rabin ma różdżki i tam bada coś przy pomocy różdżek, drugi sobie tam na tym grobie pali papieroska. No, znaczy to są jakieś rzeczy zupełnie, zupełnie wstrząsające, szokujące, niepoważne. Ja się nie dziwię, że prokurator Ignatiew przez tyle lat nie chciał tego ujawniać, bo umówmy się, że to jest jedna wielka kompromitacja. Ale jest tam wiele innych rzeczy. No, prokurator Ignatiew przesłuchał 111 osób. One jak jeden mąż mówiły, że to jest zbrodnia no, z jakimiś tam rzeczywiście pojedynczymi wyjątkami. Jak jeden mąż mówiły, że to jest zbrodnia popełniona przez Niemców, a prokurator Ignatiew jakoś jednak na podstawie tych zeznań uznał jakoś inaczej. Tylko tak jak podkreślam, tu mamy przede wszystkim z jednym wielkim nieporozumieniem do czynienia. To uzasadnienie postanowienia o umorzeniu jest tylko uzasadnieniem postanowienia o umorzeniu, niczym więcej, więc nie należy się do niego przywiązywać. Niestety jest to niefortunna decyzja traktowana jako oficjalne podżyrowanie czegoś przez państwo. A jest to akurat podżyrowanie w tym przypadku bzdury.
To teraz czekamy może na decyzję pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej o wznowieniu postępowania, ale też chyba bardzo ważnym wątkiem i istotnym, jeżeli chodzi o Jedwabne i jeżeli chodzi o całą tę sprawę sprzed 20 lat, tak? Przypomnijmy, to
było 20 lat.
Tak, 2001 rok, aż spojrzałam na datę i oczy mi się zaświeciły, że to było tak dawno temu, sprzed 20 lat. Przypomnijmy raport profesora Andrzeja Koli, który właśnie dowodził, czy był szefem archeologów, prawda, który tę ekshumację w Jedwabnem rozpoczynał. I tutaj też chyba to ta sprawa właśnie z profesorem Andrzejem Kolą wywołała takie, a nie inne reakcje. Nie uważa pan, że to był ten przyczynek do wstrzymania prac?
Nie. Ja to bardzo szczegółowo opisuję w tej książce. Ona ma 2000 stron, ponad 2000
stron. A to nie był ważny element o tych łuskach i o znalezieniu tych łusek na miejscu?
Tak jak powiedziałem, ja to bardzo szczegółowo opisuję. Tu sytuacja jest złożona. Od samego początku, co zresztą tam w aktach jest w jakiejś tam szczątkowej formie przedstawione, nad tym śledztwem trwała jakaś taka nieformalna kuratela obecnego ciągle rabina
Michaela Szudricha, tak.
Szudricha. I on de facto w pewnym momencie, no bo profesor Kola był profesjonalnym archeologiem, z dużym doświadczeniem, z uznanym autorytetem w dziedzinie tych badań. No i nagle w pewnym momencie jakby kontrolę nad tymi badaniami przejął rabin Szudrich. Zrobił to w naszej ocenie nieprawnie, bo nie ma żadnych przepisów, które by na takie coś pozwalały. On jeszcze posprowadzał sobie jakichś innych rabinów, w tym jednego rabina, który się nazywa Eckstein. Nie wiem, czy on żyje jeszcze, bo próbowałem znaleźć jakieś informacje na jego temat, ale nie udało mi się ich znaleźć, w związku z czym to jakiś jest wynalazek tego rabina Szudricha. I to właśnie ten rabin tam się pojawił z różdżką, przy pomocy której nie wiem, co tam właściwie badał. I to właśnie ten rabin też palił papierosa sobie tam na grobach, no i tam inne jakieś rzeczy dziwne robił. I w pewnym momencie profesor Kola został w ogóle z tym swoim zespołem, no nie całkiem odsunięty, ale zablokowany w możliwościach działania.
Ale najpierw został zaproszony, prawda? Więc tutaj brak konsekwencji jakiś wychodzi.
Nie, on nie został zaproszony. To proszę zrozumieć kontekst.
To jak się tam znalazł?
On nie został zaproszony, tylko jakby został wyznaczony.
No wyznaczony w każdym razie, no, musiał się tam pojawić, no więc
ale
później go cofnięto.
Nie, on został wyznaczony formalnie. Nie, jemu nic nie cofnięto, on był z samego końca. On został wyznaczony formalnie i to widać w dokumentacji tego śledztwa, że prokurator Ignatiew szukał kogoś, kto przeprowadzi badania. Ktoś mu powiedział, że jest profesor Kola, doświadczony i on go wyznaczył.
Czyli najpierw była wola, żeby tę ekshumację dokonać.
Tak, była nawet decyzja o tym,
no
że
właśnie.
Ta ekshumacja.
A potem nagle
nieformalnie pojawił się rabin Szudrich, który się powoływał na Lecha Kaczyńskiego, że ma z nim jakieś ustalenia, ale żadnej umowy, żadnej jakby formy prawnej tych ustaleń w aktach nie znajdujemy. W związku z czym analizując tylko tak te dokumenty w sensie czysto historycznym, czysto prawnym, to trzeba traktować pojawienie się rabina Szudricha jako pojawienie się osoby, która wykorzystywała jakieś tam wpływy w administracji w nieformalny sposób, ale nie ma żadnego zapisu, dlaczego właściwie on tam się pojawił.
Ale też rozumiem, nie ma zapisu, dlaczego profesora Andrzeja Kole wstrzyma z pracami. To tak, to kto się podpisał pod tym, że profesor Andrzej Kola ma przestać dokonywać ekshumacji w Jedwabnem?
To jest ustna decyzja, którą zakomunikował profesorowi Koli profesor Kulesza, czyli przełożony prokuratora Ignatiewa, powołując się, jak to zapisał w notatce figurującej w tych aktach, powołując się na polską rację stanu.
Czyli jaki był tutaj udział pana profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego ministra sprawiedliwości w tych decyzjach, skoro mówi pan tutaj o prokuraturze IPN-u, a jaki był udział ministra sprawiedliwości?
Udział był taki, że znaleźliśmy wypowiedź rabina Szudricha opublikowaną w Berlinie podczas w takich materiałach pokonferencyjnych, to jest wypowiedź w roku, o ile sobie dobrze przypominam, 2015 albo 16, czyli to było 15 lat po tych wydarzeniach. Już po śmierci Lecha Kaczyńskiego. I on właśnie, rabin Szudrich, tam w tej wypowiedzi, to każdy może sobie znaleźć, bo to jest dostępne w internecie. To była konferencja poświęcona tam jakimś problemom żydowskim, która się odbywała w Berlinie. I on tam powiedział, że on miał taką umowę nieformalną i że wręcz użył słów, ja to tam opisuję szczegółowo w książce, że teraz to może zdradzić, bo wprawdzie miał taką umowę, że tego nie powie, jak to było, ale tak się dogadał z Lechem Kaczyńskim, że on go tam wpuszczał i kazał się słuchać.
Czyli rozumiem, że niektórzy mówią, że to największy grzech Lecha Kaczyńskiego, czyli de facto nie jest to potwierdzone w żaden sposób formalny, tylko to są słowa pana rabina Szudricha, który obciąża, po prostu o tym, że Lech Kaczyński był współodpowiedzialny.
To są słowa rabina Szudricha, ale one mają pewne odzwierciedlenie w dokumentacji, bo tak jak mówię, znajdujemy tam w tych aktach co najmniej dwa dokumenty. Jeden to jest notatka służbowa prokuratora Radosława Ignatiewa o tym, jak tam został wychodził z gmachu tej komisji i w wejściu jakby złapał go tam niemalże za rękaw rabin Szudrych i powiedział, no słyszałem, że panowie tu mieli spotkanie w tej sprawie, a ja tu już jestem umocowany przez pana Kaczyńskiego i chciałem uzyskać informacje i tak dalej, i tak dalej. On to opisuje takie zdarzenie, a potem ta jego permanentna obecność musiała być jakoś uzasadniona, skoro była rzeczywiście permanentna, bo z tych zdjęć, które widać w raporcie Koli, to pan Szudrych tam był właściwie cały czas, a inni rabini, był tam Dawid Warszawski cały czas, znaczy bardzo często, może nie cały czas.
Mentalność diaspory żydowskiej też jest swoista, tak to określmy, więc bardzo ciekawa jest ta sprawa.
W pewnym momencie tam się cała szkoła żydowska pojawiła.
Widocznie bardzo im zależało na czymś...
To jest generalnie jakaś komedia, wie pani, nie ma żadnego problemu z tym, żeby przedstawiciel wyznania czy tam religii był podczas takich prac, jeżeli one mają charakter ekshumacyjny. No przecież nie wiem, słynna historia w Katyniu, tam ksiądz Peszkowski jeździł zawsze, tam jakąś mszę odprawił i tak dalej. Ale na litość boską, przecież nie on kierował pracami archeologicznymi, nie grzebał tam w kościach, nie brał dowodów i nie w ręce, a tutaj mamy zdjęcie, jak rabin Szudrych trzyma w ręce jakieś dowody. Nie kopał na stanowisku, a mamy zdjęcia, jak sobie ci rabini kopią przy pomocy łopaty. To jest jakiś absurd po prostu, to co się ujawnia w tej chwili. To jest jakiś absurd.
To jest bardzo ciekawa sytuacja i ciekawe meandry tej sprawy, jeżeli chodzi o tragedię w Jedwabnem.
Proszę. Zgłosiłem się do rabina Szudricha z prośbą na użytek tej książki, z prośbą o wyjaśnienie tych okoliczności, no ale niestety nie udzieliłem żadnej odpowiedzi.
To polecam, nieskromnie polecam panu mój wywiad z panem Szudrichem, który udało mi się kilka lat temu uzyskać, niedługi, kilkunastominutowy, ale myślę, że w jasny sposób odzwierciedla narrację, która towarzyszy diasporze żydowskiej. Jest dostępny na portalu YouTube i tam wypowiada pan Szudrich różne zdanie na temat Jedwabnego. Między innymi mówi o tym, że niezbyt istotne jest to, w jaki sposób ci ludzie zginęli. Istotne jest to, żeby się za nich modlić. Więc polecam panu redaktorowi, jak pan nie słuchał.
No, przyjrzę się z ciekawością. Oczywiście ma rację, że ważne jest, żeby się za tych ludzi modlić, ale warto by jednak stwierdzić, kim są ci ludzie.
Kim przede wszystkim są, tak, kim są, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn.
Tak, ilu ich tam naprawdę było, no bo tego nie wiadomo, no. No jakby kończąc wątek ekshumacji, no to po tym, jak ta strona żydowska nieumocowana, będąca tam nie wiadomo właściwie dlaczego, na jakich zasadach, wydaje mi się, że będąca właściwie bezprawnie tam na miejscu tej zbrodni.
Ja jednak mimo wszystko uważam, że ma znaczenie, w jaki sposób zginęli ci ludzie, ponieważ to jest w nawiązaniu do słów pana Szudricha, tak, który
to
niestety trochę bagatelizował.
To ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej kwestii, ale tylko tutaj chciałbym, bo tu pewnie słuchacze w większości nie wiedzą, że ekshumacja została zatrzymana w momencie dotarcia do poziomu kości. Czyli można powiedzieć, że jak tylko ukazały się kości, jak tam stopniowo odkrywano ten piasek, tam nie było głęboko według dokumentacji, tam było między 30 a 70 centymetrów, czyli te kości leżą tak naprawdę bardzo płytko pod ziemią, to w tym momencie zakazano, no. To jest ten absurd.
No właśnie, i tutaj jest to słowo klucz. Zakazano, ktoś nakazał, ktoś wydał decyzję. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że sprawa jest ważna i rozwojowa. Tak jak wspomniałam, Michael Szudrich, jest krótka rozmowa z nim do odsłuchania i czekamy na kolejne odsłony sprawy, bo jak wiemy, ta sprawa w negatywnym i bardzo złym świetle stawia Polaków, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i o tym nie możemy zapominać. Dziękuję, pan doktor Tomasz Sommer, redaktor naczelny Tygodnika Najwyższy Czas. Do usłyszenia i czekamy na książkę, raport w związku właśnie ze sprawą Jedwabnego.